Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi proste. Odcinek 29. Liturgia źródłem życia Kościoła.
Witajcie. Jak pamiętacie, myślimy o Kościele. Próbujemy go zrozumieć. W tych trudnych także dla zrozumienia Kościoła czasach. Trudnych dlatego, że z jednej strony właśnie odsłaniają się rzeczy, które dla nas są jakąś nowością, jakieś fakty, które nie ułatwiają wcale jakiejś żywej, spontanicznej akceptacji wszystkiego tego, co w Kościele się dzieje. Także trudnych, dlatego że o Kościele dzisiaj mówi się z bardzo wielu różnych perspektyw i nie zawsze są to perspektywy, które naprawdę sięgają do głębi i pozwalają nam zrozumieć faktycznie, prawdziwy, faktyczny Kościół w tym, co dla niego jest najważniejszą treścią jego własnego życia i samorozumienia. No i pewnie to dlatego, że w ogóle zrozumieć Kościół nie jest wcale tak łatwo, bo to jest instytucja bosko-ludzka i często mówi się o Kościele tylko jako rzeczywistości ludzkiej, a niektórzy chcieliby, żeby mówić o Kościele tylko i wyłącznie w perspektywie boskiej. Więc mamy trochę taką walkę postu z karnawałem, socjologii z teologią i no to sprawia także jakieś dziwne wrażenie na końcu, tak. Próbujemy zrównoważyć te elementy. I dlatego chciałbym troszkę powiedzieć, jak zwykle, to drugie spojrzenie na prawdy wiary zawsze jest połączone z liturgią. Rzeczywistość Kościoła, ta bosko-ludzka, Kościół tworzony przez Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, założony przez Syna Bożego, który stał się człowiekiem, Kościół, który wyznaje wiarę w Boga, Kościół, który do Niego pielgrzymuje, Kościół, który spodziewa się przyszłości. O tym mówiliśmy w eschatologii. Kościół, który celebruje sakramenty, żebyśmy mogli oczekiwać na Pana, dążyć do Niego. To jest także rzeczywistość, którą często określa się za pomocą jakby trzech wymiarów tego Kościoła. Pierwszym takim wymiarem jest świadectwo, martyria. Czyli Kościół jest powołany do tego, żeby świadczyć. I tu jest całe działanie urzędu nauczycielskiego Kościoła, czyli formułowanie dogmatów, prawd wiary, jego posłanie, jego misja bycia nauczycielem, ewangelizacji narodów, prezentacji Ewangelii, dzielenia się dobrą nowiną. Drugi aspekt życia to jest liturgia. Więc to, o czym mamy tutaj mówić, tak? I trzeci aspekt życia Kościoła to jest dobroczynność, to jest właśnie diakonia, czyli służenie drugiemu człowiekowi, nie tylko wierzącemu, ale także i niewierzącemu, każdemu, kto potrzebuje pomocy. Spośród tych trzech najbardziej Kościół w swojej istocie jest widzialny właśnie wtedy, kiedy sprawuje liturgię. Więc jeśli chcesz poznać Kościół, to najlepiej jest jakby podejść może nawet nie tyle na początku od strony jego wiary, czy też od strony tej działalności dobroczynnej, co od strony celebracji liturgii. Jest takie zdanie na Soborze Watykańskim II, że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Pamiętacie, jak mówiliśmy o sakramentach, to wyraźnie także to było. Jakoś podkreślałem bardzo ten moment, że właśnie no, liturgia jest sakramentalna, a sakramentem wszystkich sakramentów jest Eucharystia, czyli jakby najbardziej widać Kościół w liturgii, szczególnie w liturgii eucharystycznej. To jest pewna jakby także część tego, w co my o Kościele wierzymy, że Kościół spełnia się najbardziej, że całe jego życie wypływa z celebracji sakramentów, czyli z liturgii i całe życie jego zmierza tak eucharystycznie do spotkania rzeczywistego, prawdziwego Jezusa twarzą w twarz. Co dokonuje się na razie tutaj, dopóki nie przejdziemy do świata po śmierci, w liturgii właśnie. To tu go spotkamy najbardziej żywego, najbardziej prawdziwego. Oczywiście moglibyśmy się kłócić, tak, i teraz licytować. Ktoś powie, a jednak Matka Teresa spotykała Chrystusa w ubogich, tak? Ona bardzo przeżywała tą prawdę, że Chrystus jest jako wcielony. Ona mówiła, Chrystus jest przebrany za ubogiego. Dlatego służba dla niej była tak ważna, ale proszę nie zapominać, że ona była osobą głęboko zaczynającą wszystkie swoje dzieła od liturgii, od modlitwy. To była msza i bardzo długa, nawet i dwugodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu rano. Wszystko wypływało i wszystko powracało do liturgii. Właśnie gdyby tak zapytać, to pewnie ludzie by powiedzieli, no życie Matki Teresy i to, kim była, najbardziej było widzialne wtedy, kiedy chodziła po ulicach Kalkuty i zbierała tych biednych, gnijących biedaków, tak, żeby ich zabrać do swojego domu, gdzie w zasadzie nie mogła już im pomóc, tylko mogła sprawić, że będą umierali w domu, tak? Czyli że ktoś ich będzie trzymał za rękę, że ktoś ich pogłaszcze, że ktoś im powie, że są kochani, że to wszystko miało sens. A jednak wydaje mi się, że żeby uczynić zadość matce, osobie i dziełu Matki Teresy, to trzeba powiedzieć, że naprawdę jakby centrum jej życia najbardziej było widoczne właśnie w Eucharystii, w jej kulcie eucharystycznym, w tych godzinach trwania przed Najświętszym Sakramentem, w tym, że centrum wszystkich jej domów jest kaplica z tym wielkim krzyżem, pod którym jest napis pragnę zbawienia człowieka. Ona wiedziała, że bez tego nie da się właśnie tworzyć tego kościoła nauczającego i tego kościoła służącego, że mogą być genialni nauczyciele, którzy nie żyją ku Bogu i że mogą być genialni ludzie, którzy wielkie dobroczynne rzeczy robią, ale nie ma w nich tego ziarna wieczności, który nie pochodzi z nas, tylko pochodzi z Boga, jest darem Boga i Bóg nam daje to ziarno właśnie w konkretny sposób w sakramentach. A innym, którzy tych sakramentów nie znają, daje poprzez nas, ale na trochę innej zasadzie. Tak jak zdolni są przyjąć. Oczywiście to ziarno się przyjmuje wtedy, kiedy się wierzy, czyli świadomie i dobrowolnie akceptuje się Bożą inicjatywę zbawienia. Zatem myślę, że dałoby się to obronić i że trzeba bronić tego przeświadczenia chrześcijan, że Kościół najgłębiej jest widoczny w tym, co jest dla niego najistotniejsze, właśnie w liturgii. To też pięknie powiedział Pan Jezus, tak? Właśnie w perspektywie tej służby. Dzisiaj, po okresie oświecenia, tego racjonalizmu, nam łatwiej jest uwierzyć w Kościół, który miałby być tylko czysto horyzontalny, czyli miałby być tylko i wyłącznie organizacją dobroczynną. A Jezus mówi słowa zaskakujące. Ubogich zawsze macie wśród was. Jakby w ten sposób chciał powiedzieć, że centralne zawsze jest poszukiwanie Boga i że poszukiwanie Boga nie może decentralizować potem troski o drugiego człowieka, ale troska o człowieka nigdy nie może zastąpić troski o chwałę Boga, czyli o liturgię, o nasze życie intymne z Bogiem, które dokonuje się także w świecie tych świętych znaków. Jeśli wywalimy, mówiąc brzydko, liturgię na margines życia Kościoła, a postawimy w jego miejsce pustą dogmatykę albo tylko i wyłącznie ludzką miłość do drugiego człowieka, to wtedy szybko dogmaty stracą jakby swój sens. Co więcej, dobroczynność stanie się tylko i wyłącznie krótką perspektywą zamkniętą tylko i w tym świecie, tylko i wyłącznie w tym świecie. A wtedy nie będziemy już potrafili dać człowiekowi tego, na co on najbardziej oczekuje. Bo ubogi, słaby, chory, umierający oczekuje nie tylko na kromkę chleba. Bardzo na nią oczekuje. Oczekuje nie tylko na dobry gest przytulenia. On oczekuje na nadzieję, która pozwoli mu przejść przez doświadczenia najtrudniejsze. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Właśnie dlatego, jeszcze raz to chcę powtórzyć, Kościół najgłębiej jest widzialny w tym, co jest dla niego najistotniejsze. Wszystko w jego życiu. On się rodzi z Eucharystii, rodzi się z liturgii i wszystko powraca do liturgii, do chwały Bożej, do spotkania z Bogiem. Kiedyś przeminie ten świat, przeminą jego bolączki, przeminą ubodzy. Pozostanie Bóg i ty. Pozostanie Bóg i twój brat i twoja siostra. Pozostanie Bóg i wspólnota. Kościół przemieniony, tam w niebie. Kościół, który sam stanie się liturgią, życiem liturgicznym, chwałą Boga. Dlatego warto przypatrywać się liturgii, żeby rozumieć, czym jest Kościół. Ale nie można swojego bycia Kościołem zredukować tylko do liturgii. Tak z perspektywy historycznej można by było powiedzieć, że zanim było Pismo Święte, najpierw była liturgia. Zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa pierwsi chrześcijanie wokół apostołów gromadzą się, żeby oddawać Bogu chwałę, żeby śpiewać Mu pieśni pochwalne, żeby wyznawać Jezusa jako Boga. To mamy nawet zapisane w starożytnych pogańskich źródłach dotyczących chrześcijaństwa. Gromadzili się i śpiewali Mu hymny jako Bogu. Właśnie z tych zgromadzeń liturgicznych zrodziło się Pismo Święte, bo podczas nich apostołowie opowiadali o Jezusie. I właśnie wtedy, kiedy rodziło się Pismo, rodził się także Kościół. Kościół rodził się, jakby wychodził z tego łona matczynego, tak? Wychodził z życia Jezusa właśnie liturgicznie. Ten proces wchodzenia w świat był liturgiczny. Liturgia była sposobem, w którym Kościół rozumiał coraz bardziej swoją misję. I dlatego do dzisiaj pozostało to w nim prawdą, że żeby zrozumieć Kościół, trzeba popatrzeć na jego liturgię. Bo Kościół najgłębiej jest Kościołem wtedy, kiedy oddaje Bogu cześć. I wtedy, kiedy wprawdzie oddaje Bogu cześć, to nigdy nie ogranicza się do tej czci. Tak jak mówiliśmy o tym, że liturgia to jest duch, to są dwa ruchy. Bóg, który uświęca, daje życie człowiekowi, człowiek, który chwali go swoim życiem. Tak samo właśnie z tej liturgii wypływa tutaj jakby jeszcze trzeci aspekt, który się buduje na tych dwóch. Ten Kościół ku Bogu, który tworzy życie ludzkie, jest także Kościołem, który wychodzi w świat, tak jak apostołowie w dniu zesłania Ducha Świętego wyszli w świat, żeby leczyć, żeby pomagać biednym, ale przede wszystkim, żeby głosić Ewangelię, żeby ewangelizować świat, to znaczy wcielać świat w Kościół, żeby oddawać Bogu chwałę przez tworzenie życia ludzkiego. To jest bardzo niesamowita rzecz. Rzeczywiście musimy, jeśli chcemy być wiarygodni jako chrześcijanie, to nie możemy porzucić dzieł miłosierdzia i swojego nauczania, ale przede wszystkim musimy postawić w centrum liturgię, żebyśmy nigdy nie stracili zapału misjonarzy i nigdy nie przestali kochać ludzi. I nigdy liturgia nie może stać się dla nas wytłumaczeniem, że już nic nie musimy dać naszemu bratu. To Jezus nawet o tym mówił. Idziesz do kościoła, składasz dar i już mówisz, matce i ojcu pomagać nie będę. To jest obrzydliwe w oczach Pana Boga. My nie czcimy Pana Boga po to, żeby lekceważyć drugiego człowieka. Nasza miłość do drugiego człowieka wypływa z miłości, jaką Bóg ma ku nam, jaką my Mu oddajemy. I to przede wszystkim dokonuje się w liturgii. Na liturgię chodzimy, żeby Go uczcić, żeby mieć życie z Niego, ale żeby także przekazać to życie dalej. I właśnie tutaj dlatego Kościół najgłębiej jest widzialny w swojej liturgii. Tutaj Kościół pojawia się, właśnie widać go także w tej strukturze hierarchicznej. Jest kapłan, który celebruje Eucharystię i wierni świeccy, którzy uczestniczą w niej świadomie i dobrowolnie, przynosząc, składając swoje dary, wkładając jakby całą tą swoją sobość, to kim oni są, to kim, czym żyją, co robią na co dzień w Eucharystię. Oto tu oni właśnie są poprzez swój dar. Wiecie, w obrzędach święceń jest kapłańskich, prezbitera, jest takie piękne zdanie, kiedy biskup przekazuje księdzu patenę z chlebem i kielich, mówi, przyjmij dary ludu Bożego. Zawsze, kiedy odprawiam Eucharystię, kiedy biorę w swoje ręce patenę, przypominam sobie tego mojego biskupa, to był kardynał Macharski, który mi przekazał patenę i kielich, przypominając, przyjmij dary ludu Bożego. To nie jest tak, że ja jako kapłan jestem w centrum Eucharystii. Eucharystię celebruje cały Kościół. Musi być tam ważnie wyświęcony kapłan. Ale on nie celebruje ze swojego. W nim Chrystus celebruje siebie, ale co on celebruje? Przyjmuje ofiary ludu Bożego. To nie jest tak, że kapłan jest ważniejszy niż ludzie na Eucharystii. Nie ma nas bez siebie. Bez waszych darów nie ma Eucharystii. Przyjmij dary ludu Bożego, nie twoje dary. Chrystus, który was przyjmuje i który was włącza w swoją Eucharystię. Zatem ta hierarchiczność, że ksiądz gdzieś tam siedzi wyżej, to wcale nie znaczy, że jest lepszym człowiekiem, tak? Czy że jest ważniejszy. On tylko wyobraża Chrystusa, czyli tą centralność Chrystusa ofiarującego się za nas, ale jednocześnie Chrystusa, który do tej ofiary przyjmuje wszystko to, kim jesteśmy. Tak jak daje wszystko to, kim On jest, przyjmuje od nas także wszystko to, czym jesteśmy i czym żyjemy. I to jest niesamowicie piękne. Ta hierarchiczna struktura się tutaj w liturgii bardzo pięknie odsłania. Ale w liturgii także odsłania się Kościół, który zanim coś robi, to słucha. Dlatego liturgia eucharystyczna zawsze poprzedzona jest liturgią słowa, gdzie wszyscy, papież, biskupi, kapłani, wierni, katechumeni także, czyli jeszcze nie ochrzczeni, a już uczestniczący w liturgii słowa, słuchają Boga. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki, oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Słuchamy. Kościół na liturgii objawia się jako słuchający. Jako czerpiący życie nie z siebie. Ale Kościół także na liturgii objawia się jako wspólnota. Nam, kapłanom, to jest bardzo wiadome, że nie powinniśmy raczej celebrować Eucharystii samotnie. Jeśli nie ma wspólnoty, to mamy na to pozwolenie. Ale zawsze powinniśmy tak próbować organizować dzień, żeby celebrować Eucharystię we wspólnocie, nie samotnie. Bo właśnie w Eucharystii objawia się Kościół jako wspólnota, jest celebrujący, są ci, którzy uczestniczą, wszyscy składają swoje dary, wszyscy siebie angażują, wszyscy przychodzą, żeby być razem. Nikt z nas nie mówi, a ja sobie pójdę na łączkę, bo tam lepiej doświadczam Pana Boga. Nie chcę być bez drugiego. Nie chcę iść do Boga bez drugiego. Przede wszystkim dlatego, że Bóg mówi, nie idź do mnie bez drugiego. I właśnie liturgia najbardziej wyraża to nasze schodzenie się razem. Wiecie, i tak myślę, to jest prawda. Są dzisiaj wielkie areny, wielkie stadiony, które gromadzą nawet i, poprawcie mnie, pewnie ze 60 tysięcy ludzi, jak nie więcej. Pewnie są może nawet i większe. I ludzie tam, nawet ci najbardziej zaangażowani w bycie kibicami, no to przychodzą ile? Raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie? Nie wiem. A w Kościele rzeczywiście jesteśmy, mamy tą możliwość przeżycia wspólnoty i Kościół objawia się jako wspólnota no co najmniej raz na tydzień, bo wtedy jesteśmy jakby wszyscy zawyzwani. W ogóle kahal to hebrajskie słowo zgromadzenie, które potem stało się podstawą do eklezja, zwołani, przywołani, zaproszeni. Właśnie to jest Kościół. Najbardziej objawia się w niedzielę, kiedy jesteśmy wszyscy zaproszeni, przywołani, żeby być razem. Ja bardzo sobie cenię tą wspólnotę niedzielną, bo wtedy jest śpiew, wtedy ludzie piękniej się ubierają. Rzeczywiście to się już nie zdarza w żadnym innym miejscu. Tu jesteśmy jedno, jako wspólnota. To jest bardzo piękna epifania Kościoła, objawienie jego wspólnotowości. Jest Bóg i jesteśmy my. Nie tylko my bez Boga, nie tylko Bóg bez nas. Nie ja z Bogiem bez innych, ale ja z Bogiem, Bóg ze mną, z innymi. Cudowny obraz Kościoła, cudowny obraz Królestwa Bożego. Także tego, czym mamy być i kim mamy się stać. Co się dzieje w liturgii? A więc odsłania się Kościół, taki jaki jest, hierarchiczny, wspólnotowy, podążający. Bardzo piękne teksty samego Kościoła, które mówią o tym, że w liturgii Pan Jezus przyłącza nas do swojej modlitwy, włącza nas w swoją modlitwę. A więc liturgia to jest Jego modlitwa, do której On nas włącza. I właśnie dlatego, że to jest Jego modlitwa, to jest liturgia, ma wartość największej, najbardziej wartościowej, najbardziej płodnej, najbardziej sprawczej modlitwy, jaka jest w Kościele. A więc sobór to ten ostatni wyraża w ten sposób, że nic nie ma bardziej owocnego w Kościele niż liturgia. Nic nie przewyższa jej godności, nic nie przewyższa jej sprawczości. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy w liturgii, kiedy przychodzimy na liturgię, jesteśmy jako Kościół włączeni w modlitwę Pana Jezusa, którą On zanosi do swojego Ojca. Uczestniczymy, jak kiedyś to napisałem w jednej ze swoich książek, w dialogu Boga z Bogiem. Pan Jezus nas zaprasza na swoje miejsce, do swojego domu, mówi: siadajcie tutaj, wy jesteście moim ciałem, Kościół jako ciało Pana Jezusa, możecie uczestniczyć w moim życiu. I to właśnie dokonuje się w liturgii. Muszę wam powiedzieć, że kiedy ja modlę się sam, oczywiście nigdy jakoś nie modlę się bez Kościoła, lekceważąc Kościoła, ale to jest moja osobista modlitwa, tak? W której Kościół jest jakoś obecny. Ale kocham bardzo liturgię, dlatego że tam modlę się z innymi. Dlatego tam przede wszystkim, że modlę się z innymi i z Chrystusem. I Chrystus modli się w nas. I proszę, nie zaniedbujcie tego aspektu. To uczestnictwo w liturgii niedzielnej i świątecznej jest super ważne. To naprawdę jest modlitwa dużo ważniejsza niż modlitwa w zaciszu. Ta modlitwa w zaciszu, w twojej izdebce jest ważna. Jezus, pamiętacie, mówi nam o tym. Jeśli chcesz modlić się, to wejdź do swojej izdebki. Ale z drugiej strony dodaje, gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Oto jest słowo Pana Jezusa. Ja w nie wierzę, że On tam naprawdę jest. Naprawdę jest. I właśnie dlatego także liturgia najbardziej wyraża to, czym jest Kościół. Kościół najgłębiej wyraża siebie w liturgii właśnie dlatego, że nie chce być nigdy sam, ale chce tej jedności, tego bycia razem i działania razem z Panem Jezusem. Właśnie dlatego odważyłbym się i nie miałbym żadnych wątpliwości, żeby powiedzieć, że liturgia dla Kościoła wyraża pewien sposób bycia, jest pewnym stylem bycia. W jednym z odcinków poświęconych sakramentom mówiłem o tym, że jak celebrujemy sakramenty w liturgii, to wtedy uczymy się celebrować nasze życie, żeby nasze życie nie było miałkie, bezformiaste, takie brudne, nieuczesane, takie byle jakie, takie żyjące się, takie, w którym zabijamy czas. Co robisz? Nudzę się, zabijam czas, nie? A potem im bardziej zabijam ten czas, to mi go brakuje. Mówię, a nie zdążyłem zrobić tego. Ojeny, czas mi się kończy. Ojeny, starzeję się. To jest takie życie niecelebrowane, takie życie byle jakie, tak? A właśnie jak uczestniczymy w liturgii, to uczymy się tego życia nie nadzwyczajnego, bo to jest zwyczajne życie świętych, ale życie celebrowane. Celebrowane. Właśnie to jest styl bycia. Chodzę na liturgię, żeby także każdy moment mojego życia stał się takim kościelnym momentem celebracji. Celebruję posiłek, celebruję moje spotkania. To znaczy traktuję tego, kogo spotykam, z największą powagą i radością i przyjemnością i chcę mu dać coś z siebie, nie tylko swój czas czy dobrą radę. Chcę mu dać kawałek siebie, kawałek swojego serca. Ale tego mogę nauczyć się właśnie wtedy, kiedy należę świadomie i dobrowolnie do Kościoła, który najgłębiej i najbardziej jest widoczny w celebrowaniu, czyli w liturgii. No i jeszcze ta jedna rzecz, o której kiedyś wspominałem, ale tutaj nie mogę. Wspominałem, mówiąc o eschatologii, o tym naszym oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa. Chciałbym bardzo, żebyście wiedzieli, że Kościół celebruje liturgię i najbardziej jest widoczny w liturgii, nie dlatego, że liturgia sprawia nasze uziemienie i zadomowienie tutaj. Tak, bym wyszedł z Eucharystii i powiedział: trwaj chwilę, bo jesteś piękna. Ja już nie potrzebuję nieba, ja już nie potrzebuję Jezusa, ja już wszystko mam. Zauważcie, że z samej głębi liturgii eucharystycznej wydobywa się to takie apokaliptyczne wołanie. Duch i oblubienica, czyli Duch Święty, który inspiruje Kościół do liturgii, wołają do Jezusa: przyjdź. Wspominamy śmierć Twoją, Panie. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Idąc na liturgię, odsłaniamy siebie jako Kościół, jakby mówiąc do nas samych, przypominając nam samym, sobie samym, ale także mówiąc do całego świata, moje życie nie jest całe tutaj. Ja oczekuję przyjścia Pana, żeby objawiło się to, co w moim życiu jest najważniejsze. Ja nie dam się zamknąć tylko tutaj. Nawet gdyby to tutaj było złotą klatką. Gdybym miał mieszkać codziennie w tym hotelu, ponoć najdroższym, gdzie kosztuje doba ponoć 40 tysięcy dolarów. Nie będę mówił gdzie, bo to byłaby kryptoreklama, zaraz byście zaczęli szukać w necie. Ale ciekawa cena, nie? 40 tysięcy dolarów za noc. Złote klamki, wiecie, wszystko, złota podłoga, złote poduszki. Ale ile dalibyście rady wytrzymać w takim hotelu? Rok? 360 dni. Razy 24 godziny. 2 lata? 5 lat? Wszystko, czego dotykasz, staje się złotem. W pewnym momencie nie masz co jeść. Nie, nie, nie. My potrzebujemy dobrej nowiny, która nas otwiera na świat rzeczy przyszłych. I do takich przyszłych, kosmicznie przyszłych. I właśnie Kościół jest widoczny w liturgii najbardziej dlatego, że woła: przyjdź, Panie Jezu. I mówi tak: kocham ten świat, biorę z tego świata wszystko, co jest ważne. Chleb, wino, mój pokarm, powietrze, światło, oliwę, żeby to wszystko się przemieniło w życie wieczne. Sprawuję liturgię dlatego, że wiem, że świat nie jest ostateczny, że ten świat to jest dopiero inkubator. I spodziewam się tego świata i oczekuję na niego i pragnę go. Właśnie Kościół najgłębiej jest widoczny w tym swoim pragnieniu. Chrześcijan poznaje się po tym, że potrafią modlić się: przyjdź, Panie Jezu, i niech przeminie ten świat. Niech przeminie ten świat to nie jest formuła nienawiści, to nie jest żaden hate speech. To jest formuła miłości. Tylko ten, kto potrafi mieć dystans do tego świata, tyle razy o tym mówiliśmy, ten potrafi zaangażować się w ten świat, przemieniając go, a nie czyniąc z niego nieprzemienialnego bożka, któremu trzeba oddawać cześć, żeby dał mi jedną kropelkę więcej, wiedząc, że i tak tych kropelek nie będzie za wiele. W liturgii Kościół żyje nadzieją, żyje przyszłością. Dlatego niektórzy mówią, że liturgia jest pamiątką rzeczy przyszłych. I właśnie dlatego tutaj widać Kościół najgłębiej. To nie jest biznes, to nie jest polityka. Mówcie, co chcecie. Może byli ludzie, którym w Kościele chodziło o politykę. Jasne, że byli tacy, którzy chcieli go wykorzystać do robienia polityki i do zbierania władzy. Nie oceniam ich, bo żyli dawno temu. Dzisiaj w takim mierze to jest absolutnie niemożliwe i mówcie, co chcecie, jest niemożliwe. Natomiast kiedyś może było bardziej możliwe, bo państwo, Kościół, to wszystko było razem. Ale Kościół ten najprawdziwszy zawsze był na Eucharystii, w liturgii, pragnący, pielgrzymujący, spodziewający się. I myślę, że liturgia nas może właśnie nauczyć takiego stylu bycia kościelnego. Bycia w drodze, przemieniania wszystkiego tego, co mamy tutaj, w życie wieczne dzięki obecności Jezusa i tego potężnego wołania. Być chrześcijaninem, być w Kościele oznacza pragnąć przyjścia Pana Jezusa. Tego pragnienia wam bardzo życzę, bo ono wskrzesza umarłych i powołuje do bycia to, co nie jest.